I to właściwie dobrze, bo jesteśmy coraz bliżej wieczności i trzeba go mądrze wykorzystywać. Ja wchodząc tutaj dzisiaj, któraś z sióstr mnie przywita i mówi: a ty jeszcze tu jesteś? Myślę, że już w Moskwie. Rzeczywiście, jak Bóg da, to za dzień, jutro, w takim czasie już będę gdzieś tam głęboko w Rosji. Ale jeszcze jestem tu. Jestem tu też po to, żeby z wami podzielić się, najchętniej bym powiedział, radosną nowiną. To nie będzie stricte Ewangelia, ale będzie coś, wierzę, że zachęcające dla nas. Przynajmniej ja sam zostałem przez Boga zachęcony i z przyjemnością z wami podzielę się tym. A może wcześniej jeszcze pochylmy głowy i pomodlimy się. Niebiańskie Ojcze, dziękujemy ci, że ty naprawdę kochasz każdego z nas i troszczysz się o każdego z nas. I troszczysz się o nasze życie tutaj, ale też troszczysz się o naszą wieczność. Chcemy, Ojcze, poznawać ciebie, poznawać twoją wolę, wypełniać ją, być posłuszni, być dobrym świadectwem i zmierzać do wieczności. Dziękuję ci za każdą osobę, która tu jest, za każdego brata, za każdą siostrę. Dziękujemy ci za dzieci, które są na szkółkach. Panie, chcę cię prosić, aby twój Duch Święty dotykał nas i działał w nas. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, będę właściwie główny tekst przewodni. To jest chyba znany nam. Jest z Księgi Zachariasza. Zachariasza z rozdziału 4, 6 werset. I właśnie kawałek tego wersetu to jest konkretnie słowo, które Bóg przez proroka Zachariasza powiedział do namiestnika wtedy Judei, Zorobabela. I to słowo, które chciałem jako motto dzisiaj, jako główny tekst przewodni dzisiaj mieć, to jest słowo Pana: nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Piękne słowo, piękne słowo. Tym bardziej, że jesteśmy często, nie wiem jak wy, ale ja często stałem przed dylematami, kiedy sobie uświadamiam, że ani moja siła, ani moja moc wiele rzeczy zrobić nie może. A im człowiek jeszcze bardziej się starzeje, to tym ta nasza sprawność jest tym mniejsza. Choć może myślimy, że więcej możemy, ale tak jest. A tutaj takie słowo. Pan mówi, zaraz zobaczymy, o co nam chodziło, mówi: nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Kochani, musimy wrócić, już dzisiaj Tomek mówił, że lubi Stary Testament, lubi rozczytywać się w nim. I kiedy ja zacząłem czytać historię tego, co działo się w tym czasie, kiedy Zachariasz i Ageusz prorokowali, to pomyślałem sobie, jak to jest, na ile my, polscy chrześcijanie, polscy wierzący, na ile mamy sięgać do historii żydowskich i doszukiwać tam jakichś korzeni. I pomyślałem sobie, może to być dla niektórych z nas pytanie, na ile my rzeczywiście powinniśmy patrzeć i wyciągać takie różne perełki ze Starego Testamentu, i żeby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, chciałbym zacytować z Nowego Testamentu. Z listu do Rzymian apostoł Paweł mówi o Izraelu w 11 rozdziale, o tym, że nie wszyscy nawrócili się, mimo że widzieli Mesjasza, nie wszyscy go przyjęli. I niektóre, jak tam mówi w 17 wersecie 11 rozdziału listu do Rzymian, mówi: niektóre z gałęzi zostały odłamane, a zwracają się do pogan, takich jak my Polacy. My nie jesteśmy Żydami, jesteśmy ze Słowian, ludy pogańskie. Mówi: a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony na ich miejsce. W innym tłumaczeniu, i myślę, że to jest bardziej odpowiadające źródło, wiernie oddaje myśl apostoła Pawła, wy zostaliście wszczepieni na ich miejsce pomiędzy nich. Jeśli sobie wyobrażamy gałęzie, wyobrażamy sobie drzewo, jakaś gałąź jest wyłamana i w to miejsce jest wszczepione coś, jest pomiędzy. A więc my w pewnym sensie zostaliśmy wszczepieni pomiędzy tych, którzy z narodu żydowskiego, z narodu wybranego, uwierzyli, znają Mesjasza i my zostaliśmy wszczepieni pomiędzy nich. I dalej jest przestroga, nie wynoś się ponad tej gałęzie, bo korzystać z tego tłuszczu oliwnego i z tego, co korzenie dają. A więc, kochani, z takim to pełnym, nie będę o tym mówił, to jest oddzielny temat, bardzo ciekawy. To, co my możemy uczyć się od narodu wybranego, ale chciałem tylko o tym powiedzieć, że jeśli dzisiaj będę zbyt dużo mówił, nie będę starał się długo mówić, bo czas rzeczy się pędzi, ale troszkę muszę powiedzieć o historii. Kim był Zorobabel? Kiedy to proroctwo było do niego, to on był namiestnikiem oddelegowanym z Królestwa Persji, był namiestnikiem Judei, a gdzieś około 20 lat wcześniej, może 16, a więc w 1537 roku przed narodzeniem Chrystusa, był jeden z przywódców repatriantów, ci, którzy wrócili z niewoli babilońskiej. Wrócili do Jerozolimy, można dużo o tym czytać, to są piękne historie, oni mieli pełen zapał, żeby przyjść i odbudować świątynię. Miejsce, gdzie Bóg przygotował dla siebie mieszkanie. To jest też wyjątkowe, rzeczywiście w Jerozolimie jest takie miejsce, gdzie Bóg powiedział, tam będzie dla mnie mieszkanie. I oni wrócili, pełni entuzjazmu, zaczęli budować, zrobili fundamenty i było tyle dodatkowych kłopotów. Każdy miał swoją rodzinę. Każdy musiał się zatroszczyć o swoje mieszkanie. Każdy musiał zadbać o to, żeby, no, żeby coś mieć. I płynęły lata. Płynęły lata. To jest bardzo ciekawa lektura. Można poczytać. I zobaczymy, że Bóg miał żal do Izraela, że nie zadbał o to, żeby skończyć budowę świątyni. Księga wcześniejsza, to jest prorok Ageusz. Oni w tym samym czasie prorokowali, Ageusz i Zachariasz. I ich proroctwa tyczą się tej samej rzeczy. W pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie prorok Ageusz, Bóg przed nią mówi tak, czy to wypada, żebyście mieszkali spokojnie w domach waszych, bogato przyozdobionych, podczas kiedy dom pański jeszcze leży w gruzach. To jest tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. W różnych innych tłumaczeniach tam jest powiedziane, że w domach wykładanych płytkami, kafelkami, drewnem. To było 16 lat po tym, kiedy przyszli do Jerozolimy i osiedlili się. Wiecie, i to jest taki okres, kiedy coś robimy, mamy entuzjazm i coraz mniej go mamy. I wiecie, być przywódcą, być namiestnikiem, zaraz jeszcze powiemy sobie o arcykapłanie, który też w tym czasie był, bo był i namiestnik, ale też był arcykapłan Jozue w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza. O tym czytamy tutaj kilka tygodni temu. Jakub, jak dzielił się słowem, mówił o arcykapłanie Jozuem i o tym, co dzieje się w okręgach czy przestworzach niebieskich. Ja, jak Wanda mówiła świadectwo, ja w piątek trochę się też dzieliłem moim świadectwem. Myśmy i na Radzie, i wcześniej na spotkaniach mówili, coś się dzieje. Coś się dzieje w świecie duchowym. I my nie wszystko widzimy, co się dzieje. I może dobrze, że nie wszystko widzimy. Ja zacytuję tylko jeden werset z trzeciego rozdziału, który będzie mówił o arcykapłanie Jozuem. Tak jak mówiłem, czytaliśmy to kilka tygodni temu. trzeci rozdział Zachariasza, pierwszy werset. Potem ukazał mi Jozuego, anioł pański, który rozmawiał z Zachariaszem. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana, stojącego po prawicy, aby go oskarżać. Rzecz niebywała. Jest arcykapłan, Boży sługa, przed aniołem, a z boku stoi szatan, który, nie wiem, czy ma ręce, ale zaciera ręce i patrzy na tego Jozuego, który jest zbrukany, wymęczony przez 16 lat. On, arcykapłan, troszczy się o to, żeby coś tu zrobić, a to są tylko fundamenty i nic nie można zrobić. Ile tam było nieporozumień, niesnasek. I wiecie, i straszna historia. Nie będę powtarzał to, co tu słyszeliśmy kilka tygodni temu, ale koniec jest niesamowity. Anioł Pana, Pan mówi do swoich sług, zdejmijcie tą brudną odzież z Jozuego, mego arcykapłana, i uwdziejcie go w czystą szatę. Dajcie mu zawój na głowę. Nie masz, szatanie, tutaj nic. To jest mój sługa. I wiecie, kiedy myślałem, jak dzisiaj będę dzielił się z wami, kiedy sam o tym myślałem, dzisiaj rano mojej żonie Marii mówiłem, że jestem niesamowicie zachęcony tym, co mogłem czytać w Biblii. Pan Bóg nas każdego kocha. I nawet jeśli książę tego świata, diabeł, chodzi jako lew ryczący w koło i szuka, co jeszcze nam zrobić, w czym jeszcze nas dotknąć i powiedzieć, jesteś słaby, nie nadajesz się, tu zawaliłeś, tu nie dałeś rady, tu odpowiedziałeś niewłaściwie, tu było zbyt mało miłości, tutaj wykazałeś zbyt mało troski o mój przybytek. Dużo tego było. I to miało wpływ na arcykapłana Jozuego. On rzeczywiście był zbrukany. On taki stał przed Panem. My czasem możemy stawać przed Panem. I nie musimy to kamuflować. A Pan ma dla nas dobre rzeczy. Ale to jest tylko dodatek. Przeczytajmy to w domu. To jest trzeci rozdział, jest bardzo ciekawy. Wróćmy do sytuacji z Zorobabelem i z tym słowem, które Pan Bóg powiedział przez Zachariasza do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki duchowi mojemu to się stanie. Tomek dzisiaj zaczął troszkę mówiąc o sytuacji, w jakiej żyjemy, politycznej. Ja powiedziałem mu, że tu mi też trochę polityka się wyłania. Pierwsze, został uzdrowiony arcykapłan. W trzecim rozdziale czytamy o tym, o uzdrowieniu arcykapłana. A później Bóg przepowiada, mówi dobre słowo do przywódcy państwowego, do Zorobabela. On oczywiście był, oni współpracowali, od początku współpracowali. I mówi do niego rzecz, którą wierzę, że chcielibyśmy usłyszeć od Pana. Patrzymy na wasze twarze, chciałbym zobaczyć siebie też w lustrze i powiedzieć, to nie dzięki twojej mocy, nie dzięki twojej zaradności, nie dzięki twoim umiejętnościom, nie dzięki twojej zapobiegliwości Pan będzie czynił. Nie dzięki. Ale Pan mówi, dzięki duchowi mojemu to się stanie. Kochani, to nie znaczy, że my mamy sobie usiąść i powiedzieć, to niech Pan czyni. Jeśli myślicie, że było im łatwo, to się mylicie. W ciągu 4 lat, tak wynika mniej więcej z kalendarza, w ciągu 4 lat wybudowali świątynię. Całą. Przez 16 lat biadolili przy fundamentach. W ciągu 4 lat tylko dlatego, że to nie było dzięki ich mocy, dzięki ich sile, ale dzięki Duchowi Świętemu świątynia powstała. Kochani, ja myślę, że tu możemy nawet nie przedłużać tego. możemy spróbować zaktualizować, co to może mi powiedzieć. Co Bóg mi chce powiedzieć przez przykład Zorobabela? Czy są jakieś rzeczy w twoim życiu, z którymi sobie nie dajesz rady? Które przygniatają cię? 16 lat. Zorobabel jako namiestnik przyjechał z wielkim entuzjazmem, z dużą liczbą repatriantów, nawet z majątkiem pewnym. I myśl była taka, odbudować świątynię. 16 lat. Czy nie można się wypalić? Kochani, jeśli w czymś naszych działań czujemy się troszkę wypaleni, troszkę zmęczeni, możemy się tak czuć. Zorobabel tak się czuł. I dlatego właśnie mógł zacząć działać Pan Bóg. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki duchowi mojemu to się stanie. Patrzę na czas, bo nie chciałbym przedłużać. Dzisiaj ta pierwsza część się bardzo przedłużyła, dlatego nie chciałbym zbyt długo mówić. Chciałbym tylko zacytować jeszcze kilka wersetów, kiedy myślimy, bo myślę, że zaczęliśmy myśleć o tym, co w naszym życiu jest trudne i co chcielibyśmy zmienić. Chciałbym zacytować słowa, które są napisane w jednej z pierwszych ksiąg Biblii. Jest zbieżność nazwisk, to jest też Jozue, ale to nie jest ten Jozue, to jest arcykapłan. Tam jest księga Jozuego, piąta księga, szósta księga w Biblii, jest pięć mojżeszowych, a później jest Jozuego. I kiedy ten cytat tu czasem jest czytany, on jest piękny, lubimy go, szczególnie my, mężczyźni, my lubimy ten werset. Kiedy Bóg mówi do Jozuego, Jozue 1,6, bądź mocny i mężny. To jest niesamowite. To jest dla nas aż miło słyszeć. I rzeczywiście Bóg zachęca nas, abyśmy byli mocni i mężni. Zobaczmy na 7 werset. Powtórzone. Tylko bądź mocny i mężny. I my sobie już wyobrażamy, co mamy robić, nie? A co tam mamy napisane? Bądź mocny i mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Czy to troszkę się nie zmienia nasze myślenie? My jak chcemy coś robić, to już mamy całą strategię. A tutaj jest powiedziane, bądź mocny i mężny, bądź mocna i mężna, żeby ściśle wypełniać Bożą wolę. Chciałem to tylko zasygnalizować, że kiedy myślimy o rzeczach, które mamy zrobić, to przede wszystkim mamy być posłuszni Bogu. Jeśli jeszcze troszkę spróbować umiejscowić historię, kiedy to było to słowo wypowiedziane, kiedy był Zorobabel i co później się działo, to tak jak mówiłem, to było gdzieś w 537 roku. Przywędrowali z Persji, zakończono budowę w 516 roku. Przez 4 lata budowano. Zorobabel występuje w rodowodzie Jezusa. Jeśli czytamy drugi rozdział Ewangelii Mateusza, to znajdziemy tam Zorobabela, był jednym z przodków wymienionych w rodowodzie Jezusa. Chciałem też powiedzieć, że 40 lat później w innym mieście perskim żyła królowa Estera. Dzisiaj kończy się święto Purym. Także jeśli słyszymy gdzieś tam Purym, tak żeby to wiedzieć, umiejscowić sobie, że to było mniej więcej w tym czasie, kiedy tu Zorobabel, tu prorok Ageusz, tu Zachariasz, a 40 lat później tam Estera i Księga Estery pisze o tym, co Bóg czynił. I to nie tylko mówię po to, żebyśmy pamiętali, kiedy są święta żydowskie. Kochani, kiedy na tym myślałem, to sobie uświadomiłem, że diabeł chciał zrobić wszystko, żeby nie powstała świątynia w Jerozolimie. a jak już mu się nie udało, to minęło 40 lat i pomyślał, i tak Żydów zniszczę. I o tym czytamy w księdze Estery. I przegrał. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg jest Bogiem wiernym. I myślę, że patrząc na to, jak jest wierny w stosunku do narodu wybranego, do Żydów, to nam daje tym większą ufność, że Bóg także nam dochowa wierności i dochowuje wierności. Kilka słów na koniec, kochani. I to rzeczywiście chciałbym, żeby to były słowa zachęty. Może mi się uda. Czy Bóg chce coś zmienić w twoim życiu? Niech to będą takie słowa nie czekające na odpowiedź. Niech to będzie taka możliwość zastanowienia się nam, każdemu z nas, czy Bóg chce coś zmienić w naszym życiu, w moim życiu. Może Bóg chce ciebie do czegoś użyć. Może czujesz się na tyle słaby, bezradny, grzeszny, znasz swoje ograniczenia, że aż ci trudno uwierzyć w to, że Bóg chce cię do czegoś użyć. Bądź gotowy do działania, bądźmy gotowi do działania jako indywidualnie, jako jednostki, ale też jako Kościół, jako wspólnota. Myślę, że świadectwa, które tutaj są, to pokazują nam, jak ważne jest, że jesteśmy razem, że nie jesteśmy zostawieni sami sobie, że możemy się nawzajem wspierać, zachęcać i być dla siebie błogosławieństwem. I czy dalej sama chcę się męczyć z tym swoim życiem? Czy chcę skorzystać z tego, co Bóg mówi, że to się, moja wola się może dziać w twoim życiu dzięki mojemu duchowi? I to, co już mówiłem wcześniej, to nie znaczy, że mamy stać się bezrobotni na niwie pańskiej, ale to znaczy, że to nie my ponosimy główną odpowiedzialność, że to Pan przygotowuje i Pan nas chce użyć. I myślę, że nie ma nic piękniejszego, jak pozwolić się wsłuchać w to, co Bóg ma nam do powiedzenia i usłyszeć, jakie ma dla nas zadania. Zorobabel, on przyjechał z taką nadzieją, że to zrobi. Ale nie udało się. Po prostu się nie udało. Wiecie, już były dzieci, które urodziły się już w Jerozolimie po zrobieniu fundamentów. Już chłopcy mieli po 13 lat, przeszli bar mitwę, byli już pełnymi członkami synagog, bo świątyni nie było. To już byli odpowiedzialni przed Bogiem ludzie, a świątyni dalej nie było. Czy można nie zgorzknieć? Absolutnie tak. Czasem jest coś, co się ciągnie i mówimy, a myśmy mieli nadzieję, a ja myślałem, że mi to szybciej pójdzie. Także nie musimy się tego wstydzić. Ale czekajmy na to, żeby Bóg nas pociągnął. Żeby powiedział, nie dzięki twojej mocy, nie dzięki twoim umiejętnościom, nie dzięki twojej zaradności, nie dzięki sile. Od dzisiaj Pan mówi, ja chcę działać w twoim życiu. Od dzisiaj to ja chcę ciebie używać. Od dzisiaj to chcę, żebyś ty słuchał to, co ja mam do powiedzenia. Kochani, 4 lata i świątynia stała. Nie wiem, co jest przed każdym z nas. Jestem wdzięczny Bogu, że Bóg każdego z nas kocha i ma dla każdego z nas konkretne zadania. Dla każdego. Dla każdego z nas. Jakie zadania, to już wy wiecie. I życzę wam, abyście indywidualnie, ale też w zborze, jako grupa, abyśmy mogli odebrać od Pana, w którym kierunku mamy iść, co jest Jego wolą, co On chce, abyśmy czynili, bo wtedy będziemy nie znużeni, nie zmęczeni, ale szczęśliwi, radośni w Panu i będziemy mogli oglądać Jego działanie wśród nas tu wszystkich. Kochani, z tym takim życzeniem wytrwania, wsłuchaniu głosu Bożego chciałbym was zostawić. Jeśli wiele nie dopowiedziałem z tego tematu, Księga Ageusza to są tylko dwa rozdziały, zaraz jest trochę więcej, ale te początkowe rozdziały mówią i o arcykapłanie Jozuem, i o Zorobabelu. Mówią niesamowite rzeczy. Jest tam takie zdanie, jak Pan Bóg mówi, kim jesteś, wysoka góra? Jak stajemy przed jakimś problemem, to się tak przed nami zrobi wielkie, że stoimy i nic nie możemy zrobić. A Pan mówi, a ja sprawię, że będzie równina przed Zorobabelem. Jeśli tu można wstawić jakiekolwiek imię nasze, jeśli mamy coś, co jest dla nas tak duże, że nie możemy to pokonać, Pan może sprawić, że to zniknie. Tylko my mamy dać się Jemu użyć, czego wam serdecznie życzymy. Amen.